Jeden chwili usłyszę, brat, wychodzę, brat Tadeusz, brat, proszę.
Chcę się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterski. Jako podstawę dzisiejszych naszych rozważań posłuży nam list pierwszy Piotra, 4 rozdział, wiersz 7. Proszę braterstwa, jest to stwierdzenie, że tak powiemy, bardzo mobilizujące. Jeżeli ono było mobilizujące wówczas, kiedy apostoł Piotr powiedział, to dzisiaj jest więcej czy mniej? Więcej. Proszę braterstwa, co można było powiedzieć o tym końcu kiedyś, to chyba nie może się równać z tym, co my dziś możemy powiedzieć o tym końcu. Jeżeli dziś coś powiem takiego, co może żaden z przemawiających może nie mówi, to niech bracia wybaczą. Bracia mnie znają, że mam pewne spostrzeżenia, a ponieważ one są raczej ważne i na czasie, to mi nie wypada nawet tak dla siebie schować. A nawet i niebezpiecznie jest chować. Proszę braterstwa, że się wszystkiemu koniec przybliża, to proszę braterstwa, bardzo, że tak powiemy, dużo rad jest apostoła Piotra, żeby zachować się na tą ważną, końcową chwilę. Dlatego też mówi, przetoż trzeźwymi bądźcie i czułymi ku modlitwom. Nawet dzisiejszy tekst też o modlitwie mówi. A więc czułość ku modlitwie. No i trzeźwość, to co Pan zalecał. Czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Jeśli aktualne to było wtedy, kiedy nasz Zbawiciel był w Getsemane swoim, to jest aktualne, gdy Kościół dochodzi też do swojego końca i swojej Getsemane. Aby wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim, albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. Gościnnymi bądźcie jedni ku drugim bez szemrania. Każdy jako wziął dar, tak nimi jeden drugiemu usługujcie jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Proszę braterstwa, apostoł Paweł, jeśli mówi, wszystkiemu się koniec przybliża, to już w pierwszym wierszu tego mówi, że Chrystus cierpiał w ciele i wy tą myślą bądźcie uzbrojeni, że ten, co cierpi w ciele, to poprzestaje grzeszyć. Że my, wiedząc, że Chrystus za nasze grzechy cierpiał, to my nie możemy bagatelizować tej sprawy i nie możemy żyć naszym cielesnym pożądliwością. Dosyć temu grzechowi tej daniny nas składaliśmy, mówi apostoł. Gdyśmy przeszłego żywota podlegli byli i żyliśmy nieraz jak poganie w rozpustach, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i sprośnych bałwochwalstwach. To już wystarczy, co kiedyś. A teraz, gdy my zmieniamy drogę, to ci, którzy byli naszymi towarzyszami, to im się to bardzo dziwne wydaje. I pisze Piotr, że oni bluźnią tą drogę, bo uważają, że takie swobodne życie to jest najlepsza filozofia życiowa. O tak. używaj świata, póki służą lata, póki jest zdrowie. Jak tego zdrowia nie ma, to nie można i pić, i bawić się, i wtedy dopiero przymusowo człowiek staje się wstrzemięźliwy. Ale nie w tym mądrość życiowa polega, żeby stracić zdrowie na biesiadach, pijaństwach, a potem dopiero być zmuszonym do życia troszkę lepszego. Dlatego też apostoł Piotr mówi, że tacy ludzie, którzy lekkomyślnie podchodzą do spraw życiowych, to zdadzą swoją liczbę, gdy przyjdzie czas na to, gdy nie tylko z uczynków, ale i z każdego słowa próżnego ludzie zdadzą liczbę w dzień sądny. Dlatego też Ewangelia zaczęła być głoszona w międzyczasie panowania grzechu i śmierci i ci grzeszni ludzie, mówi, umarli w swoich grzechach, gdy posłyszeli Ewangelię, to mają teraz żyć zupełnie inaczej. Żeby byli w sądzie, na sądzie takim, żeby od ludzi byli sądzeni według ciała, ale według Boga podobali się, gdyż ich życie ma być według ducha. I mówi, dlatego też wszystkiemu koniec się przybliża. Trzeba podsumowywać nasze życie, a z grzechem kumać się nie można. Jeśli chodzi o sam grzech jako instytucję, to wiemy, że Bóg dozwolił na to zło. Bóg mógłby na samym początku grzech zlikwidować. Bóg stworzył człowieka doskonałego, bo dla niego jest niemożliwością stworzyć coś niedoskonałego, złego. Postawił tego człowieka w doskonałym miejscu, ale jako dobry, mądry ojciec, który stworzył sobie istotę wolnej woli, to chciał, żeby ta istota dobrowolnie serce mu oddała, a wtedy Bóg miałby wielką radość, bo stworzył dużo istot, automacików, ale które nie potrafią spojrzeć w górę, nie mają takiego zakresu umysłowego, żeby chwaliły tego, który ich stworzył i dał im tak mądrze życie tu na ziemi. I widzimy, że ten pierwszy człowiek upadł. Poszedł swoją drogą. Ojciec jako mądry ojciec dozwolił temu człowiekowi, żeby sobie poszedł jak ten syn marnotrawny. Ale ma dla tego syna miłość od samego początku. Aczkolwiek jako sprawiedliwy nie mógł przebaczyć tego, bo jego słowu musiało się stać zadość. Ale już tam zrobił przykrycie. Przykrycie jego grzechu. Piękne to są sformułowania liczbowe tego przykrycia, bo one wskazują, że to miał być Zbawiciel. Jezus, człowiek Chrystus Jezus. I wiemy, że Bóg dozwolił na to. Dozwolił. Dlatego, że człowiek miał otrzymać taką lekcję, jaką w innych warunkach nigdy by nie mógł otrzymać. Dlatego też tą szkołą było doświadczenie. A więc doświadczył swojego syna, dozwolił na zło, żeby temu człowiekowi dostało się tyle zła, ile tylko chce. Tak jak temu synowi marnotrawnemu, żeby poszedł aż do świń, ze świniami leżał, jeszcze żeby mu zabrakło tego, co świnie jedzą. Że świniom dadzą jeść, a jemu jeszcze powiedzą, dlaczego świniom odbierasz jedzenie. To możemy wiedzieć, jakie niskie, jakie wielkie upodlenie było tego człowieka. I do takiego upodlenia Bóg dozwala ludzkości, żeby się stoczyli jak zwierzęta. Ale to dobre jest, to jest potrzebne. A był tam w Starym Testamencie ktoś też na wysokim stanowisku, który tak do zwierzaków został zdegradowany. A na dobre mu to wyszło. Na dobre. Bo potem, gdy został z tego uwolniony, to podniósł oczy swoje ku niebu i mówi: teraz to ja rozumiem, że jest Bóg. I z Nim trzeba się przede wszystkim liczyć, który daje dobro, daje doświadczenie, a z tego doświadczenia wielka i celna lekcja. Nawet takie powiedzenia ludzkie: najlepszą szkołą jest doświadczenie. To możemy nawet w ludzkich takich przysłowiach, porzekadłach właśnie zauważyć. Najlepszą szkołą jest doświadczenie. Albo inne. Doświadczenie jest dobrym nauczycielem, tylko że bardzo drogim. Prawda? Ile to nieraz trzeba zapłacić za to, żeby się coś nauczyć. I zdrowiem przypłacić, i majątkiem przypłacić, i nieraz i upadkiem, i podkopaniem dobrego imienia człowiek musi się nauczyć nawet, jak można polegać na najbliższych nieraz. Drogo to kosztuje. A inne, jak Pasek, nasz jeden z ojców literatury polskiej, Chryzostom, jest to doświadczona prawda, że potrzeba rozum ostrzy. Tak. Doświadczenie ostrzy rozum. Bez doświadczenia to jest człowiek tak jak we śnie chodzący. On nic nie rozumie, żadnych konturów nie dostrzega, a dopiero potem robi się człowiekiem bystro myślącym. Inne. Są ludzie, którzy się sami myją, gdy widzą, że inni są brudni. A to też jest dobra rzecz, prawda? Nie wtedy, kiedy na człowieka spadnie coś, ale żyjąc w tej wielkiej lekcji, gdzie każdy inaczej wychodzi z tej, w tej lekcji, inaczej możemy obserwować tego innego i sami siebie, to dobrze jest, gdy człowiek korzysta ze zła, jakie drugi wpada, żeby sobie powiedział: oj, ja tak nie zrobię, jak tamten zrobił, bo mnie będzie tak, jak jemu dobrze. Czyli źle na pierwszy. Mądry jest ten, kto korzysta z doświadczenia przyjść swoich, ale jeszcze mądrzejszym ten, który korzysta z doświadczeń innych ludzi. Tak. Który korzysta z doświadczeń innych ludzi. Dlatego też my mamy całe Pismo Święte, a tam są przypadki doświadczenia różnych świętych mężów Bożych, którzy chcieli być posłuszni Bogu i w najrozmaitszych sytuacjach, w najrozmaitszych pokusach. A ta księga po co nam jest dana? Co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano. Abyśmy z tych przykładów sami dla siebie brali dziś naukę, i byli ostrzeżeni przed złem, jakie nas nadnie, jak apostoł Paweł mówi, obstępuje. No i pamiętajmy, że Bóg dozwolił, żeby ten grzech przyszedł przez tego węża. Po to, żeby człowiek doświadczył tego, a gdy przyjdzie czas wyzwolenia, z daleka uciekał od grzechu. Bóg chce wyrobić w ludziach takie przekonanie, żeby w końcu zrozumieli, jak grzesznym jest grzech. Żeby nigdy do tego grzechu potem nie wrócili, gdy przejdzie tysiącletnie panowanie Chrystusa, ludzkość będzie daleka od dowracania się do grzechu. Nawet w tych ludzkich przysłowiach to jest tak: kogo raz żmija ukąsiła, ten ucieka na widok sznura. Tak. Ucieka. Dobrze, gdy ucieka, ale gorzej jest, gdy człowiek jest recydywistą i stale brnie, brnie i brnie. A przecież przyjdzie czas, że i tacy ludzie muszą się ocknąć, bo ich ocknie sam Bóg przez swoją działalność. A więc jeżeli mówi, wszystkiemu się koniec przybliża, to na pewno koniec panowania grzechu. I hołdować mu teraz, tej instytucji, która koniec swój będzie miała, to jest zupełnie rzecz nielogiczna. Bo kto będzie hołdował temu, co ma koniec, to i z takim hołdownikiem też będzie koniec. Że taki koniec będzie, to i w Piśmie Świętym w bardzo taki poetyczny sposób jest powiedziane: z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele. Tak. Z wieczora, tam z Adama, bo dzień się zaczyna u Żydów wieczorem, tam się rozpoczął płacz i on do dzisiejszej pory jeszcze łzy lecą. Każdy pogrzeb, każdy wypadek to jest właśnie ten płacz wielki. Ale gdy przyjdzie poranek zmartwychwstania dla wszystkich ludzi, gdy przejdzie ta chmura, przejdą te stare niebiosa i stara ziemia, nastanie nowy porządek rzeczy, tak jak mówi Bóg, że wszystko nowe czynię, to tam będzie już wesele. Tam nie będą ludzie smutni. Bo ci, których pożarła śmierć, staną się żywymi i będą mogli wejść na wielki gościniec sprawiedliwości i w radości chwalić Boga, tak jak kiedyś ten Nabuchodonozor chwalił, tak jak ten syn marnotrawny potem złączył się z Ojcem i chwalił dobroć Ojca, który nie pamiętał mu jego przeszłego upadku. A więc wszystko mija i grzech przeminie. Tak jak mówią, wszystko mija, nawet najdłuższa mija. Apostoł Paweł powiedział te słowa, ale od jego wypowiedzi upłynęło już 19 stuleci do dzisiejszej pory. Czy dzisiaj, gdy mówimy, wszystkiemu się koniec przybliża, to czy wzmianka dziś o tym końcu byłaby, że tak powiemy, przedwczesna? Jeżeli wtedy nie była przedwczesna, to dzisiaj tym bardziej nie jest przedwczesna. No jak możemy patrzeć na liczenie czasu tego, który był w świadomości apostoła Piotra? A więc, gdy wielki tydzień, no w naszym pojęciu tydzień to jest krótki czas, to jest kilka dni, ale u Boga to się inaczej liczy. Dzień u Boga jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień, to tak mówi wyraźnie apostoł Piotr nawet. On wiedział, jakimi kategoriami liczyć boskie epoki. Dlatego też wtedy był w toku on wielki tydzień boski, który od stworzenia człowieka aż do czasu restytucji przebiega przez wiele tysiącletnich dni. Pamiętajmy, proszę bratectwa, że Piotr żył w V, 4126 od grzechu do pierwszego roku naszej ery, w myśl tej chronologii, jaka jest w drugim tomie, a więc już żył w V, 4125 to już V. A więc jeżeli tydzień ma 7, a on żył już w piątym, to powiedzmy, że już więcej jak 2/3 wówczas przeszło tegoż tygodnia wielkiego. Dlatego też mógł powiedzieć, wszystkiemu koniec się przybliża, bo już ta połowa przeszła. Szczyt przeszedł. Teraz zbliżamy się w drugiej połowie, a tym bardziej więcej jak 2/3. Taką samą metodę orientacji ilustruje nam apostoł Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale 41 i 40, przepraszam, Rzymian 13 rozdział, nie 41, tylko będzie 11 i 12. Tak. A to czyńcie, wiedząc czas, iż już się, iż już przyszła godzina, abyśmy się ze snu ocucili, albowiem teraz bliższe jest nas zbawienie, aniżeli kiedyśmy uwierzyli. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości, choćmy uczcili jako we dnie, nie w biesiadach i w pijaństwach, nie we wszeteczeństwach i rozpustach, nie w posfarkach ani w zazdrości. Jeżeli ktoś jeszcze praktykuje te metody świeckie, pijaństwa, biesiady, zazdrości, posfarki i najrozmaitsze uczynki ciała i diabła, to niech się nie cieszy, bo należy do starego porządku rzeczy. A ten, który w nowym, do nowego porządku rzeczy chce należeć, to ma żyć tak, jak przystoi na ten nowy porządek, który będzie w przyszłości. Noc przeminęła, noc panowania grzechu i śmierci, a dzień się przybliżył. Ale przeminęła czy nie przeminęła? Jeszcze nie przeminęła. Inne tłumaczenia mówią, noc już się daleko posunęła naprzód, a dzień się przybliżył, bo jak noc przeminęła, to dzień już jest. Ale jeżeli się dzień przybliżył, to znaczy noc jeszcze nie przeminęła, ale jej już mniej zostało niż przeszło. Dlatego też noc ta miała przejść. Pismo Święte mówi, że miała nastąpić w końcu wieku wtóra obecność Pańska. A on miał być tym wielkim odnowicielem z grzechu i śmierci. Miały nastać czasy restytucji, czyli naprawienia wszystkich rzeczy. Restytucji. Proszę braterstwa, my nieraz mówimy restytucji, ale nie zawsze na sercu leży. Dlaczego mówi restytucji i to jest wyraz łaciński, a nie mówimy tak, jak należy, jak jest w greckim? Bo ostatecznie przecież łacina to nie jest oryginalny, to nie jest oryginalne słowo restytucja, bo to jest raczej słowo z Biblii łacińskiej, a łacińska Biblia już jest przekładem z Biblii greckiej. Wobec tego nam jako badaczom raczej pasowałoby znać więcej słowo greckie niż łacińskie. No ale bracia tak już podali, restytucja. Ale jeżeli bracia sobie życzą, to ja bym powiedział, jakie jest słowo greckie, żebyśmy raczej jako badacze Pisma Świętego znali to bardziej ważne i podstawowe słowo. A więc słowo greckie jest apokatastasis. Język się na pewno nie skręci, jak będziemy mówić. Tylko trzeba troszeczkę, jeżeli mówimy anastasis, mówimy egersis, no to dlaczego nie możemy powiedzieć apokatastasis? tam gdzie jest powiedziane, że nasz Pan miał przyjść i miały przyjść czasy naprawienia wszystkich rzeczy, to jest właśnie apokatastaseos. Apokatastaseos to jest w drugim przypadku słowo. A więc miało nastać apokatastasis, restytucja, a ona miała zlikwidować to wszystko, co grzech przyniósł i szatan przyniósł. Piotr mówiąc, wszystkiemu koniec się przybliża, nie mógł rozumieć dokładnie tych rzeczy. To nie jest wcale, że tak powiemy, zarozumiałość z naszej strony, jeżeli powiemy, że Piotr nie mógł rozumieć. My nawet powiemy, że i nasz Pan, gdy był czas, to nie mógł zrozumieć wszystkiego. Powiedział, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie, prawda? Ale był czas potem, że on zrozumiał. Tak samo Piotr. Piotr nie mógł rozumieć znaczenia proroctw czasowych. Bo znaczenie proroctw czasowych nie miało być przywilejem początku wieku Ewangelii, ale miało być przywilejem końca wieku Ewangelii. Pismo Święte wyraźnie mówi, że przy końcu wieku te rzeczy miały być zrozumiane i mówi to Daniel. Danielowi było powiedziane, zamknij to, wiem, że jesteś ciekawy i miły Bogu za to, że chcesz wiedzieć, kiedy to będzie. Zapieczętuj te rzeczy, bo przyjdzie czas, że niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. Ta w pewnym tomie nawet jest niepowiedziane niezbożni, ale chwiejni nie zrozumieją. Proszę braterstwa, nawet wśród ludu Bożego chwiejni też nie zrozumieją. Ale mądrzy zrozumieją. To ktoś mi powiedział, no tak, to bardzo ładnie się podkreśla, jak się mówi, że się rozumie, że to mądrzy, to jest pyszałkowatość. No, niestety. Pismo Święte tak mówi. A Bratuszel pisał w tomach, że mądrzy zrozumieją i że my rozumiemy, a tamci nie rozumieją. My nie potrzebujemy uczyć delikatności wyrażeń proroków. Jeżeli oni powiedzieli, że mądrzy zrozumieją, a niemądrzy nie zrozumieją, to powtarzanie tego nie jest zarozumiałością. Gdyby apostołowie nawet, powiedzmy, pierwotny Kościół wiedział, jakie są czasy i chwile u Boga, jak one jeszcze daleko rzucają wypełnienie się proroctw, to proszę braterstwa, gdyby to znali, to dobrze by to na nich wpłynęło? Raczej źle. To byłoby, zamiast zachęcenia, byłoby zniechęcenie. Bo by sobie powiedzieli, no to ja mam czas i ja poczekam, tak jak się dziś mówi. A jeżeli oni nie znali, a było tak postawione, że już, to Pismo Święte mówi, że oni badali się na który albo na jaki czas te rzeczy są przeznaczone, czy to rok, dzień za rok, czy to jest epoka, czy to tydzień, czy to tak lub inaczej. To jest wieczna praca ludzi Bożych. I nie dziwmy się, że dzisiaj tego samego rodzaju praca jest właściwa, czy nie jest właściwa. Jak najbardziej właściwa. To robili prorocy przez cały czas, jak te proroctwa były napisane. Ale jeżeli się dziś powie, po co nam wiedzieć? Nie wystarczy. Jana Ewangelia 3,16. Ten jeden tekst wystarczy. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I się już rozgrzesza z lenistwa. Po co proroctwa? Jezus za mnie umarł, zbawiony jestem. A inni by powiedzieli troszkę więcej. A mnie tylko 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Tam jest tyle praw. Jak będę to wypełniał, to żyć będę. A po co cała taka gruba Biblia? prorocy pisali, przecierani bywali, trudzili się, żebyśmy dziś to wszystko zignorowali. Ale Pismo Święte mówi prost, nie lekceważajcie. Dlatego też w proroctwach tych są dokładne określenia. Tylko trzeba studiować, trzeba badać, trzeba mieć Ducha Świętego, żeby ta lampa nasza paliła się, bo Bóg ludzi lubi dać prawdę mądrym. Mądrzy zrozumieją. Mądre panny będą miały lampy i będą się palić. A niemądre będą też czyste w sercu, też będą panny, ale nie będzie im się palić. Ktoś powiedział, a po co ja potrzebuję znać? A znajomość tych rzeczy to jest pieczęć na czole. A na czole pieczęć to kto otrzymał? Dużo otrzymało? 144 tysiące tylko. A ta reszta też są dzieci Boże. Też wokół wierzą. Też się cieszą boskim miłosierdziem. Tylko, że po olej i ze świadomością troszkę się spóźnią. Gdy Pan swoich zabierze, to im dopiero docenią te rzeczy, które do czasu bagatelizowali. Końca, czego spodziewał się Piotr? Końca nieba i ziemi. No, końca nieba i ziemi, jasne. Bo przecież ten sam Piotr w swoim drugim liście, trzecim rozdziale, 7-10, to mówi: lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia, tymże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Ale ta rzecz jedna niech wam nie będzie tajna, najmilsi, iż jeden dzień u Pana jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. Nie omieszkiwać Pan z obietnicą, jak to niektórzy mają za omieszkanie, czyli nie ociąga, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. A o dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, gdy niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które na niej są, spalone będą. A więc czekał końca. Wszystkiemu koniec się przybliża. Możemy zauważyć, że wyraz koniec świata to jest sformułowanie względne, bo Pismo Święte mówi, że jeden rodzaj przemija, drugi nastaje, a ziemia na wieki stoi. Że Bóg nie na próżno stworzył ziemię, ale na mieszkanie stworzył ją. Dlatego też, jeśli mówi, że ziemia i niebo przeminie, i to w wielkim szale, wielkim ogniu, to się spełni czy nie spełni? Spełni się. Jakoż niektórzy mówią, a gdzież będzie ucisk? Już nie będzie. Już ludzie dorośli, już nie chcą wojny, już katolicy z protestantami się już zaczynają całować. Nie będzie inkwizycji, nie będzie wojny, bo ludzie dojrzeli, najmądrzejsi tego świata się zjeżdżają. A gdzież tam ludzi straszyć uciskiem? Nie chcielibyśmy straszyć. Ale czy był taki ucisk, jakiego nie było, jakiego nigdy już potem nie będzie? Nie. Że gdyby nie były skrócone te dni, byłoby zachowane żadne ciało? Nie. A wobec tego niech Pan będzie prawdziwy Jego słowa, a wszelki inny człowiek, który mówi, że nie, niech będzie kim? Kłamcą. Kłamcą. Dlatego też musimy rozgryzać jako badacze Pisma Świętego te symbole. Obserwować Słowo Boże proroctwa, czas, to jest nauka chronologiczna, no i proszę baterstwa, tak jak ja zauważyłem, nawet trzeba budowę tekstu biblijnego natchnionego obserwować, bo i on też coś mówi. Tak jak nasz Pan powiedział, że ani jota, ani kreska nie przeminie z zakonu, ażby się wszystko stało. Bóg ma niezliczone sposoby przekazywania swoich myśli. Nieraz nowy sposób odkryty wydaje się być jakąś niemądrą innowacją. Dziwna rzecz jest, że przez głupie zawsze rzeczy Bogu upodobało się zbawiać wierzących. I nawet syn jego, gdy przyszedł, to w takim głupim, niskim mieście się wychował w Nazarecie. Nie dziwmy się, że i nauka nieraz uważana jest za głupią, ale w niej się kryje jednak pewien poważny sens. A więc, jeżeli mówi, że niebo przeminie, to możemy sobie streścić, że niebo i gwiazdy dają światło na drogę w nocy człowiekowi, a nauczyciele religijni dają światło na drogę grzesznikowi, który w tym czasie grzechu i śmierci w tej ciemności postępuje. Jest analogia między niebem i warunkami ziemskimi? Jest. Suma wszystkich gwiazd stanowi niebo, a wszyscy nauczyciele religijni też są niebem. Daniela 12, rozdział 3, wiersz mówi: a ci, którzy innych nauczają, lśnić się będą jako gwiazdy. Wobec tego samo Pismo Święte nam podsuwa receptę, jak należy rozumieć wyraz niebo. A inne miejsce, że wznijdzie słońce sprawiedliwości tym, którzy się Pana boją, a zdrowie wznijdzie na skrzydłach Jego. Znów mamy światła niebieskie, słońce i gwiazdy, a to więc stanowi pewne symboliczne niebo. Ziemia zorganizowana przedstawia ludzkość. No, weźmy sobie takie słowo jak Mateusza 5 i 13, gdzie czytamy tak. Wy jesteście sól ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czemże solić będą? Wy jesteście sól ziemi. Jakiej ziemi? Tej ziemi, po której chodzimy? Nie. Jesteście solą ziemi, ale tą ziemią jest właśnie inna ziemia. Wiemy, że w pierwszej Mojżeszowej jest powiedziane, że zepsowana była przed Bogiem wszystka ziemia. Przed potopem. Wszystka ziemia się zepsuła. Dlatego też pisze, że Bóg postanowił tą ziemię, tą ludzkość zlikwidować. Proszę baterstwa, Izajasza 6 rozdział, a wiersz 2 i 3 również nam coś mówi. Serafinowie stali nad nim, 6 skrzydeł miał każdy z nich, 2 skrzydłami twarz zakrywał swoją, a 2 przykrywał nogi swoje i 2 latał. I wołał jeden do drugiego, mówiąc: święty, święty, święty Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Jaka ziemia? Proszę baterstwa, tu mówi o przyszłym czasie, gdy ludzkość będzie napełniona znajomością Boga, tak jak morza są wodami napełnione. A więc ziemia. Jeżeli chodzi o zniszczenie tego świata, bo on ma ten świat dwie części składowe, niebo i ziemia, i to jest świat, to zauważmy, że wyraz świat ma cztery znaczenia. Pozwolę sobie właśnie zanalizować słowa Piotra. I tak, Jana, 17 rozdział, wiersz 5, mówi nam tak. A teraz uwielbij mnie Ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miał u Ciebie pierwej, niżeli świat był. Jaki to był świat, gdy Jezus był u Ojca pierwej niż... Proszę braterstwa, pierwej niż wszechświat cały, bo w tym wypadku świat to znaczy wszechświat, bo Jezus był pierworodnym Synem stworzonym, a przez Niego dopiero cały ten wszechświat został przez uczyniony. Dlatego też w tym wypadku świat znaczy wszechświat. Jana, 11 rozdział, wiersz 9, mówi nam tak. Odpowiedział Jezus: a zaż nie 12 jest godzin dnia, jeśli kto chodzi weź we dnie, nie obrazi się, bo widzi światłość tego świata. Proszę braterstwa, jeżeli ktoś literalnie bierze, widzi światło słoneczne, to w tym wypadku nie potknie się, bo mu te słońce dopomaga chodzić, ale jak? Po wszechświecie? Nie. On nogami stąpa po ziemi. A więc w tym wypadku ziemia jest przedstawiona jako świat. Mateusza, 26 rozdział, wiersz 13, również nam podaje materiał do zrozumienia. I czytamy słowa następujące. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek będzie kazana ta Ewangelia po wszystkim świecie, i to będzie powiedziane, co ona uczyniła na pamiątkę jej. Ewangelia miała być opowiadana na całej kuli ziemskiej. Po całej ziemi. Proszę braterstwa, już wiemy, jak brzmi ten tekst Ewangelii Jana, 1 rozdział, 10 i 29. Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. O jakim tu świecie jest mowa? Jezus był na świecie, a ten świat był uczyniony i świat go nie poznał. Czy tu mowa o ziemi, że ziemia go nie poznała? Nie. Ludzkość przez niego jest uczyniona. Przyszedł do tej ludzkości, ale ludzkość go nie poznała. Jezusa Chrystusa. Dlatego też, proszę braterstwa, nawet w 29. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie wszechświata, nie ziemi, po której chodzimy, ale świata ludzkości, która skalana jest grzechem. Ale wiemy, że jest jeszcze tekst w liście do Galatów, w 6 rozdziale, a wierszu 14, gdzie czytamy słowa następujące. Ale ja nie daj Boże, abym się miał chlubić tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi jest świat ukrzyżowany, a ja światu. Jakiemu światu jest Paweł ukrzyżowany? Wszechświatu? Nie. Ziemi? Nie. Ludzkości? Nie, on służył, ale światu w znaczeniu czwartym, porządkowi społecznemu, jaki jest na ziemi. Dlatego też, chociaż Bóg tak umiłował świat, ludzkość, że Syna swojego dał, to w drugim miejscu pisze, że kto miłuje świat, ten nie ma miłości ojcowskiej. Kto miłuje porządek społeczny, tym nie ma miłości ojcowskiej, bo on jest pod wpływem szatana. Dlatego też mamy trzy porządki społeczne. Pierwszy, stary świat, który był, apostoł mówi wyraźnie, świat, który był, a znajduje się poza tym światem, bo był i przestał być. To jest pierwszy stary świat do potopu. Trwał ile? 1656 lat. Ale teraz ten drugi świat, bo jeden przeminął. Nasz Pan mówi, idzie książę tego świata, a we mnie nic nie ma. To jest ten świat, obecny świat. Obecny zły świat. I jak apostoł Paweł w liście do Galatów mówi w pierwszym rozdziale, a czwartym. To jest druga dyspensacja na planie boskim. Ale Pismo Święte mówi, że jeszcze jest przyszły świat. A w liście do Żydów specjalnie wyraźnie apostoł Paweł akcentuje w drugim rozdziale, a wierszu piątym. Albowiem nie aniołom podał świat przyszły, o którym mówimy. A więc jest świat przeszły, świat, w którym stał apostoł Paweł i mówił teraz o świecie przyszłym. A czy który z duchownych rozumie tak tą sprawę, że na ziemi są trzy światy? Proszę braterstwa, ten świat trzeci to już będzie bez końca. Bez końca. Będzie to zupełność czasów. Jakie tam będą jeszcze okresy i wieki, to nam Bóg tego nie objawił, ale wiemy, że u Boga jest porządek i te przyszłe okresy też będą w pewnym porządku czasowym. Nam tylko Bóg ukazał czas panowania grzechu i śmierci, aż do zlikwidowania jego, a dalej to mówi, nawet jak apostoł Paweł miał objawienie do tych dalszych rzeczy, to mówi, że nie godzi się nawet im mówić. Może on widział takie rzeczy, które nawet swoim językiem nie umiałby i określić. I nikt słyszący nie zrozumiałby tego. A więc koniec starego świata. Wiemy, że to był potop. I on jest ilustracją zniszczenia tego świata. Czy nie tak jest? Nie tak nam mówi Pismo Święte? Czy nasz Pan nie powiedział, jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego? Tak. A nawet apostoł Piotr to powiedział, że tymże słowem, które zniszczyło tamten świat, to tymże słowem zniszczony jest ten świat. To jest wyrok, że tak powiem, podwójny. Bóg wypowiadając zniszczenie tamtego świata, ukrył takie rzeczy, w których my możemy widzieć zniszczenie tego świata, bo nasz Pan wyraźnie powiedział, jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. A Noe wiedział, kiedy będzie zniszczony tamten świat? Wiedział. No to lud Boży nie ma wiedzieć, jeżeli było, jako było za dni Noego? Chyba, że też powinien wiedzieć. Czy lud Boży dziś to jest gorszy od Noego? Apostoł Paweł mówi, wy bracia nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Mamy lampy, a ta lampa, Pismo Święte nam o tym powie. Ja właśnie chciałbym braciom przypomnieć, co już mówiłem, że wszystkich słów hebrajskich, jakie są w Piśmie Świętym, które Bóg powiedział do Noego o potopie, to tych słów jest 198. A to jest, proszę braterstwa, data ukazana w skali 1 do 10. Bóg od nas wymaga, żebyśmy pomyśleli, co to ma za znaczenie. Tymże słowem te niebiosa i ta ziemia, a tych słów, tych boskich jest ciekawe 198. Ja nie chcę być prorokiem, ale czy nie należy się braciom wiedzieć tego? Chyba tak. Chyba Noe to za pazuchą nie trzymał tego, jak Bóg mu powiedział, kiedy to będzie zniszczone. Najbliższy wiedział. Inna rzecz. Jeżeli weźmiemy słowa koniec teraźniejszego wieku złego. Sunteleia enestatos aionos ponerou. To są greckie słowa. To wartość liczbowa tych słów jest 2472 plus 1980 jest 4452. 4452. A ta liczba 4452 składa się z dwóch. 2472 to jest koniec potopu, a początek tego drugiego świata. I 1980 koniec tego drugiego świata. To jest długość teraźniejszego wieku złego. Sunteleia enestotos aionos ponerou to jest koniec teraźniejszego wieku złego. Koniec ten da się zrozumieć ze zrozumienia długości tego czasu. A on jest 4452. Mało. Dlaczego braciom myślącym pod rozwagę podaję? Nasz Pan powiedział, że idzie książę tego świata, tą kosmową, a we mnie nic nie ma. Gdyby królestwo moje było z tego świata, tą kosmową, to słudzy moi by mnie bronili. Mamy tego świata. Dodajemy słowo telos. Mamy. Koniec tego świata. Słowo telos jest słowem tym, co Piotr użył. Wszystkiemu się koniec przybliża. Telos. Mamy koniec tego świata. Wartość liczbowa tych słów jest 1981. Koniec tego świata. Tego też nie zatrzymam dla siebie. Bez względu, kto co sobie o tym pomyśli. Proszę braterstwa, to byłoby odnośnie tego końca, o którym mówił apostoł Piotr. Ale my mamy jeszcze jedną rzecz, gdzie bracia czekali na koniec rządów tego świata. Tak zwany koniec czasów pogan. Koniec czasów pogan. Kiedy te czasy pogan się zaczęły? Zaczęły się w 606 roku, gdy król Nabuchodonozor zawojował Żydów. Było to w 606 roku przed naszą erą i od tej pory Żydzi stracili swoją niepodległość. Aż do czasu, gdy nasz Pan był i aż do czasu zniszczenia świątyni, Żydzi byli już pod czwartym panowaniem. Była Babilonia, Medopersja, Grecja i w końcu Rzym. I proszę braterstwa, koniec czasów pogan jest równoległy z tak zwanymi siedmioma czasami karania. Od 606 roku te siedem czasów karania, siedem lat degradacji tegoż Nabuchodonozora, liczone już wiemy jak, bo to dla badaczy to już jest znane. Każdy rok ma 360 razy 7 dni, jest 2520 dni. Licząc każdy dzień za rok, mamy 2520 lat. 2520 lat liczone od 606 roku przed naszą erą trafia nam w 1914 rok naszej ery. I bracia 40 lat przed 1914 rokiem głosili, że nastanie koniec czasów pogan.
Czy się pomylili, czy nie?
Nie pomylili się. Dobrze wyliczyli, dobrze zrozumieli i wojna światowa, jakiej przedtem jeszcze nie było, wszechświatowa wojna, jak ją nazywają, wybuchła i można powiedzieć, że ona do dzisiejszej pory, ten czas napięcia i tych konfliktów nierozwiązanych do dzisiejszej pory jeszcze jest nierozwiązany. Druga wojna światowa to jeszcze pogmatwała te warunki. Dlatego też widzimy, świat wszedł w swój szczególny koniec. Koniec czasów pogan. I tu też z braćmi się podzielę tą wiadomością. Po grecku, bo mam grecki właśnie drugi, trzeci, czwarty tom i te wyrażenia nie są mi obce. To, co brat Rusel pisał, koniec czasów pogan, to i tam po grecku podają. Koniec czasów pogan to jest teleos kairon etnon. A wiecie, bracia, że teleos kairon etnon ma wartość liczbową 2306. I jeżeli po grecku powiemy, według wszelkich zasad gramatyki, 1914 Hilioi kai enakozioi kai deka kai tetares, to też ma wartość liczbową 2306. Koniec czasów pogan 2306, 1914, 2306. A to dowodzi, że koniec czasów pogan i 1914 to jest co? Jedno i to samo. No tak. 70 lat spustoszenia jeszcze jest na naszym widoku. Bo brat Rusel, gdy 1914 rok się skończył, on jeszcze do 1916 roku żył, a spodziewali się bracia, że w rok czasu to wszystko na pewno zginie, tak jak w potopie rok czasu 1915 rok i będzie już nowa rzeczywistość. A tymczasem rzeczywistość się przeciągła jeszcze 2 lata. Brat Rusel przeciągnął chronologię do 18 roku i powiedział, że czasy pogan to się skończą w drugim i ostatecznym tego słowa znaczeniu, gdy te wszystkie rządy upadną i nie będzie już tych rządów pogańskich, a nastanie Królestwo Chrystusowe. Wobec tego my musimy się znów orientować, że jeżeli chodzi o 606 rok, tam się rozpoczęło panowanie babilońskie. Ale kiedy ten Babilon upadł? Nie w 606, nie w 1914 po 2520 latach, ale Babilon upadł 70 lat po 606 roku. Dlatego też jasną rzeczą jest, że 70 lat po 1914 roku daje nam rok 1984 i tą metodą liczone właśnie równoległości wskazują, że tam koniec czasów pogan wraz z ich upadkiem 70 lat po 1914 roku należałoby się spodziewać. A więc usprawiedliwiony, że tak usprawiedliwione wyrażenie naszego Zbawiciela, że jak ten Babilon upadnie i całe wszystkie rządy, wówczas czasy pogan się zupełnie skończą. Będzie to na pewno koniec tego ognia przepowiedzianego przez wizję, jaką miał Eliasz na górze Choreb. A początkiem tego głosu wolnego, jaki potem słyszał właśnie T. też ten Eliasz. A jakie to są słowa? A po trzęsieniu był ogień, ale Pan nie był w onym ogniu. A po ogniu był głos cichy i wolny. Tam będzie dopiero przełom między ogniem a głosem cichym i wolnym, koniec czasów pogan. A wiecie, bracia, że jak się weźmie te słowa hebrajskie, a po trzęsieniu był ogień, ale Pan nie był w ogniu, a po ogniu był głos cichy i wolny, to też jest 2306 wartość liczbowa. Ta sama, co koniec czasów pogan. Jasne jest, że koniec czasów pogan będzie w ogniu i na początku właśnie tego głosu wolnego Królestwa Bożego. Nasz Pan powiedział, że będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Jeżeli chodzi o 1914 rok, to rzeczywiście sprawa Żydów popchnięta została naprzód. Ale my wiemy, że jeżeli chodzi o czasy pogan, to jeszcze jest jeszcze Pismo Święte mówi, że będzie Jeruzalem zdeptane haniebnie. Będzie. Przyjdzie czas hord Goga i Magoga, które to uczynią. A to pokazuje, że czasy pogan jeszcze całkowicie i słowa naszego Zbawiciela całkowicie jeszcze się nie wypełniły. Wiemy jedno tylko, że do Żydów łaska wraca w sposób stopniowy. Że dwójnasób karania swoje przełomy już miał w dawnych naszych czasach. Dwójnasób karania od 1813 roku, to jest czas egzystencji przy śmierci Jakuba, aż do 32 roku naszej ery, 1845 lat ich narodowej egzystencji, gdy Jezusa Chrystusa ukrzyżowali, to powtórzenie dwójnasób takiego samego okresu czasu trafia nam w 1845 lat od śmierci naszego Zbawiciela do roku 1878, gdzie był kongres berliński, gdzie dla Żydów mocą uchwały międzynarodowej stworzono ośrodek państwowości żydowskiej, do której mają się oni gromadzić. To było pierwsze międzynarodowe słowo od czasów ich zlikwidowania w 135 roku naszej ery. I widzimy, że to idzie stopniowo. Ten naród otrzymuje swoje błogosławieństwo, a lud Boży otrzymał proklamację: cieście, lud mój, gdy się wypełnił czas karania jego, że wziął z ręki pańskiej dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. Wszystkie karania następne po 1878 roku to są karania odmienne. Tak jak przedtem mówiono, a Żydzie uciekaj z Palestyny. Tak teraz mówią, a Żydzie, a do Palestyny, a po co tu siedzisz w Europie? Do Palestyny. I to jest w tej niełasce, w tym antysemityzmie jest właśnie pokazana łaska Boża, że Bóg ich jak nie mieczem, jak nie jakimś tam łowcą, który bije, to zachętą syjońską i zapłatą pieniężną wyciągali tych Żydów, żeby oni szli do ziemi obiecanej. A my jako badacze Pisma Świętego widzimy karę czy łaskę? Że łaska dla nich stopniowo powraca. Ale proszę braterstwa, deptanie Jeruzalem, tak jak już powiedziałem, ono jeszcze będzie miało jeden swój punkt. Zachariasza 14 rozdział, a wiersz 12 i 13 mówi, jakaż to będzie klęska na te narody, które przyjdą na Jeruzalem, które go zdepczą, a niewiasty nawet i zhańbią. A taż będzie plaga, którą uderzy Pan wszystkie narody, które by walczyły przeciwko Jeruzalemowi. Ciało każdego stojącego na nogach swoich snąć będzie, a oczy ich wypłyną z dołków swoich i język ich uschnie w ustach ich. I tu ciekawa rzecz jest. I stanie się dnia onego wielkie uciśnienie pańskie między nimi, tak iż rękę jeden drugiego uchwyci, a ręka jego podniesie się na rękę bliźniego swego. O, to już jest wyrażenie, które my widzimy, że znajduje się w innych proroctwach. To znaczy, że to będzie wielkie uciśnienie pańskie. A nasz Pan powiedział, że będzie wielki ucisk i Daniel też powiedział, że będzie wielki ucisk. A tu będzie wielkie uciśnienie i to w związku na najechanego Izraela. Patrzmy, bracia, bo to są rozważania, które korygują nasze pojęcia odnośnie czasów, w jakich my żyjemy szczególnie. Analogią takiego wyrażenia jest to, co jest w Księdze Sędziów w 7 rozdziale, a wierszu 22. Gdy tedy trąbili oni 300 mężów w trąby, obrócił Pan miecz jednego przeciwko drugiemu we wszystkim obozie. A my wiemy, co, jak bracia rozumieli, co to jest ta walka Gedeona. Co to jest za walka, gdy tych 300 trąbiło i potem jeden z drugim się zaczęli. bić. A to jest co? To jest wzajemna anarchia. I o takim właśnie mówi Zacharia, że nastanie anarchia w związku z napaścią na Izraela. Ale jeszcze jedną rzecz powiem, bo jest jeszcze trzecie miejsce o właśnie obróceniu się ręki przeciwko ręce, a to jest u Ezechiela 38 rozdziale i wierszu 21, gdzie pisze tak. Bo przywołam przeciwko niemu po wszystkich górach moich miecz, mówi panujący Pan, miecz każdego obróci się na brata jego. A co to, z czego to jest wyjątek? A to jest wyjątek z tej klęski, jaka przyjdzie na hordy Goga i Magoga, które zgromadzą się na Izraela względnie bezbronnego i tam wówczas rozpocznie się walka, ale to będzie walka samego Boga z tymi zebranymi narodami. I miecz jednego obróci się przeciwko drugiemu. Proszę braterstwa, tu się rysuje przed nami dosyć ciekawa historia. Bo ta klęska na Goga i Magoga przyszła w wyniku, że on przyszedł do granic izraelskich i chciał zrobić gwałt. To, co mówi Zachariasz, ręka jednego uchwyci drugiego, to w związku z tym, że przyjdą na Jeruzalem i będą chcieli zdeptać. A to pokazuje, że my znajdujemy się w tym czasie, kiedy Izrael znów jest w takich trudnościach, gdy zgromadzony ze wszystkich narodów, tak jak Pismo Święte mówi, znów jest w niebezpieczeństwie tych państw zewnętrznych, które przeciwko Izraelowi są, a nie za nim. Dlatego też widzimy ustawicznie i no, co się dzieje. Tylko wiedzmy, że od tego staczenia Izraela to się rozpocznie to, że miecz jednego obróci się na drugiego. To pokazuje to, że ta trzecia klęska anarchii to będzie miała swoje miejsce w związku z narodem żydowskim. I się od niego rozpocznie. Nie tak jak mówiliśmy, że te hordy Goga i Magoga przyjdą na samym końcu tego ognia. A czyż to byłoby możliwe, żeby Izrael, znajdując się w tym piekle ostatniego ognia ucisku, spokojnie mieszkał, aż ci, co się w Europie domyślą, że tam trzeba do Izraela iść? Czy to możliwe dzisiaj, żeby jak będzie ten wielki ucisk, któreś z państw było spokojne? Nie. Przeciwnie, mówi, że od Izraela się rozpocznie to wszystko. Jeszcze pewien szczegół chciałbym powiedzieć dla utwierdzenia, że to właśnie się rozpocznie i to będzie coś większego niż Gog i Magog, że Gog i Magog to coś więcej reprezentuje. Ezechiela 39, 17 do 20. Jest to apel do ptaków. A ty, synu człowieczy, tak mówi panujący Pan. Rzecz ptaków i wszelkiej rzeczy skrzydlatej i każdej bestii polnej, zbierzcie się, a przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na ofiarę moją, którą ja wam sprawuję. Ofiarę wielką na górach izraelskich, żebyście jedli mięso i pili krew. Mięso mocarzy jeść będziecie, a krew książąt ziemskich pić będziecie. Baranów, baranków i kozów i cielców, którzy wszyscy popili w basan. Najecie się do sytości i w tłustości napijecie się krwi do upicia z tej ofiary mojej, którą ja wam zgotuję, i nasycicie się z tego mego konmi, jeźdźcami, mocarzami i każdym mężem walecznym, mówi panujący Pan. Sięgnijmy do Księgi Objawienia. 19 rozdział, 19 do 21 mówi tak. Podobnie. 17. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i wołającego głosem wielkim, mówiąc wszystkim ptakom latającym w pośrodku nieba: chodźcie i zgromadźcie się na wieczerzę wielkiego Boga, abyście jedli ciała królów i ciała hetmanów i ciała mocarzy i ciała koni siedzących na nim i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich. Jest równoległość, czy nie? Jest! Ale proszę braterstwa, widziałem bestie i królów ziemskich, wojska ich zebrane, aby stoczyli bitwę z siedzącym na koni z wojskiem jego, ale połamana jest bestia i z nią fałszywy prorok, który czynił cuda przed nią, tym i zwoził tych, którzy przyjęli piątno bestii, którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci obaj wrzuceni są w jezioro ogniste, gorące ogniem i siarką, a drudzy pobici są mieczem tego, który siedział na koniu, wychodzącym z ust jego, a wszystkie ptaki nasycone są ciałami ich. Wobec tego hordy Goga i Magoga, ponieważ mają równoległość w tym apelu do ptaków i do tej wieczerzy wielkiej Boga Wszechmogącego, a wiemy, że bestia i fałszywy prorok, to pisze, że z ust tych wychodziły duchy, aby ich zgromadziły na wielką wojnę Boga Wszechmogącego, i zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armagedon. A więc proszę, braci, ci, co mówią, że Armagedon już się rozpoczął w 14 roku, nie mają racji. Bo Armagedon to jest przed nami. Armagedon rozpocznie się od narodu żydowskiego. Tam zginie ten wielki Abaddon. Ciekawa jest rzecz, że jeżeli weźmiemy słowa Gog, Magog, Mesech, Tubal, bo to jest Gog z ziemi Magog, książęcie główny w ziemi Magog, Gog z ziemi Magog, książę główny Mesechu i Tubalu. Jeżeli weźmiemy te cztery imiona własne, Gog, Magog, Mesech, Tubal, wartość liczbowa jest 862. I Abaddon jest 862. A my wiemy, co to jest Abaddon. To jest wódz tej szarańczy. 862, dziwna rzecz, że po grecku słowo he apanastasis, rewolucja, też ma 862. Bo to jest wódz rewolucji. Proszę braterstwa, a więc zwycięzcą w tym wszystkim to nie będzie ani Abaddon, ani te wszystkie bestie, bo one wszystkie muszą w tej wielkiej walce upaść, bo będą walczyć z kim? Z Bogiem. Jedynym zwycięzcą będzie ten, który siedzi na białym koniu, który ma miecz ostry i z wojskiem swym, który za nim jedzie ubrany lniem, lnem cienkim i czystym. A więc ta walka, proszę braterstwa, to już będzie wtedy, gdy Kościół będzie uwielbiony. Gdy spadnie Armagedon, tak jak ten potop, to Noe będzie już w korabiu. A lud Boży, poza wtórą zasłoną, będzie widział całą tą orgię, jaka będzie na ziemi. Wszystkiemu koniec się przybliża. Nasze rozważanie daje nam orientację. Można byłoby na ten temat jeszcze dalej mówić. Jakie to jeszcze są ważne rzeczy końcowe, które lud Boży oczekuje, ale ponieważ czas nasz został wyczerpany, przeto dziękujmy Ojcu Niebieskiemu, że dał nam tak wspaniałe słowo i bądźmy cierpliwi, oczekując na spełnienie się wszystkiego i podnośmy głowy nasze, widząc to wszystko, gdy się przybliża nasze wyswobodzenie, a nie tylko nasze, ale wyswobodzenie i narodu żydowskiego z jego grzechów, z jego ciemię, z jego niewoli, gdyż Bogu się podobało, ażeby przez ten naród prawo restytucji objęło wszystkich ludzi i to słońce sprawiedliwości, żeby zajaśniało Syjon i przeszło przez jego Jeruzalem. Bo w ostateczne dni Bóg tak uczyni, że wszystkie narody zobaczą, że przeciwko Izraelowi walczyć nie można, że Izrael zgromadził sam Bóg Wszechmogący do ich ziemi. A jeżeli są jakieś porachunki między Bogiem i Izraelem, to inny naród nie powinien się w to wtrącać. A jak będą się wtrącać, to będą mieli do czynienia z samym najwyższym Stwórcą. Bo Izrael nie wrócił do ziemi zgrabionej, ale Pismo Święte mówi, że sprowadzę ich do ziemi ich, do ziemi ich ojców, którą obiecał Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. A jeżeli im obiecał, to darów swoich i wezwania Bóg nie żałuje. I przyjdzie czas, że jak byli w niewłasce, tak będą w łasce, a błogosławieństwo przyjdzie na wszystkich ludzi, którzy dziś stanowią różne bestie, jabłony i inne rzeczy. Bo Bóg dał swojego Syna, ażeby umarł i za wierzących, i za niewierzących. Jeżeli w ostatnim ucisku będą zniszczone to systemy diabelskie, które krępują ludziom od nieprawdy, bo przychodzi czas związania szatana, pełnienia się nieznajomością pańską, jako morza są napełnione. Dlatego też wielkiemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, Jego wykonawcy, niech będzie cześć i chwała za taki wspaniały plan, jaki prowadził, prowadzi i doprowadzi do końca. Tego możemy sobie życzyć zrozumienia i uczestnictwa w tym wielkim planie zbawienia, a tego braciom i siostrom sobie z całego serca życzę i na tym kończę.
Mamy pieśń numerem 372. Pan wyszedł z świątyni. Pieśń numer 372.